Nie lubisz słowa influencerka?
Czy nie lubię słowa influencerka? To jest dobre pytanie. Nie do końca się identyfikuję z tym słowem chyba.
Czyli w nawiasie wpisałabyś jednak edukatorkę.
Wolę powiedzieć jednak, że jestem twórczynią, że jestem autorką. No, influencing, bycie influencerem jednak niezbyt dobrze się kojarzy w Polsce. Raczej z taką rozrywką, obszarem lifestyle'owym. Nie wiem, jak to nazwać inaczej.
Nagranie i produkcja. Studio Plac.
Cześć, tu Krzysiek Grzyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościnią Zielonego Podcastu jest Paulina Górska, ekoaktywistka i ekoedukatorka, autorka jednego z najpopularniejszych profili na Instagramie, ale obecna także na TikToku i w innych mediach społecznościowych. Witaj.
Cześć.
No i gratulacje na początek. Teraz jak słuchacie tego podcastu, to już może nawet samej wygranej, ale ty masz tyle nominacji, tyle nagród. Gratulacje. Nagroda Radia Z, nominacja do Nagrody Radia Z imienia Janusza Wojciechowskiego w kategorii autor, a w zasadzie autorka powinna być, internetowa. Nominacja do podcastu roku. Ostatnio statuetka architektki zrównoważonego rozwoju w kategorii klimat i środowisko. Wow, jak dostajesz te nominacje, jak dostajesz te nagrody, to masz takie poczucie... To jest właśnie to, co chciałam robić. Chciałam się zająć ważnymi sprawami i jeszcze od tego ktoś to docenia. No magia.
No na pewno jest tak, że te nominacje i te nagrody łechcą ego. Tak na pewno jest. I jest to pewnie jakaś taka... Czuję, że moja praca jest doceniona, że jest zauważona. Myślę, że każdy, kto próbuje robić coś wartościowego, czy to w internecie, czy też poza internetem, na pewno, wiesz, fajnie jest po prostu dostać nagrodę za tą pracę, nie? Albo dostać jakąś nominację, więc myślę, że taka całkiem ludzka, normalna rzecz.
Tak, jasne, to o nagrodzie, ale masz też takie poczucie, myśląc o swojej pracy, o tej o tym przejściu, chciałem powiedzieć transformacji, no bo wiadomo, transformacja energetyczna, o tym przejściu z pracy w korporacji do przejścia, nie tylko, że na swoje, ale do robienia naprawdę wartościowych rzeczy, do, wiesz, ludzi, którzy dzisiaj czytają gazety, magazyny, nie jest już tak dużo, a tych, którzy przeglądają social media, jest sporo i mnóstwo moich znajomych udostępnia twoje posty na Instagramie. Naprawdę zawsze jak to widzę u kogoś, myślę sobie, ale super, no to Paulina to miała pomysł. No kurde, przekłada te informacje na te grafiki i ludzie to uwielbiają klikać, uwielbiają szarować. Masz takie poczucie, wow, kurczę, znalazłam drogę do tego, jak mówić o tych trudnych tematach, o których jeszcze mainstreamowe czy tradycyjne media mówią wciąż za mało. Znalazłam pomysł na to, jak to robić skutecznie i cieszę się z tego.
No oczywiście, że tak jest i myślę, że to może zabrzmieć trochę nieskromnie, ale myślę, że wiem, jak to robić, ale to też wynika z mojego jakiegoś backgroundu i mojej historii zawodowej, która nie zaczęła się kilka lat temu, no ale zaczęła się, jak miałam 19 lat czy 20 lat. Dzisiaj mam 40, więc no przez jakieś ponad 15 lat pracowałam w mediach i myślę, że dużo mnie ta praca, czy te miejsca, w których byłam, nauczyły. I po prostu gdzieś tam w pewnym momencie, jak zdecydowałam, że stawiam w 100% na to, żeby działać samodzielnie i tworzyć treści, pisać, zbierać, edukować, gdzieś tam wykorzystuję po prostu to doświadczenie z przeszłości.
Jak słuchałem rozmów z tobą i czytałem wywiady z tobą, to bardzo mi się spodobał taki fragment a propos książki Marcina Popkiewicza, który też tu zresztą był gościem kilka razy. To też jest bardzo ciekawa postać, bo Marcin Popkiewicz, niektórzy chcieliby o nim mówić doktor, profesor, a on w sumie skromny fizyk atomowy i dziennikarz, popularyzator nauki, robi świetną robotę, pisząc te rzeczy, też robiąc dużo bardziej zaawansowane już dzisiaj rzeczy niż tylko taka publicystyka, tak? Działa też w NCBiR-ze. Przeczytałaś książkę Ziemia na rozdrożu i w jednym z wywiadów mówiłaś, jak ciebie to zaskoczyło, jak mało się o tym mówi cały czas w mainstreamie. I to prawda, jeszcze parę lat temu naprawdę tematy klimatyczne w Polsce nie były obecne, a dzisiaj jak są obecne, to nadal są traktowane jako ten zielony listek gdzieś tam na portalu. No każdy portal musi mieć swoją zieloną zakładkę, dlatego że to się po prostu opłaca, firmy też chcą się reklamować, chcą mówić o ESG, o innych tematach, więc musi być przestrzeń do tego, trochę też nie wypada, ale cały czas nie ma takiego podejścia, że kurde, tematy klimatyczne nie powinny być osobną zakładką, one powinny być wszędzie. Mówimy o kraju, mówimy o klimacie, mówimy o sprawach międzynarodowych, mówimy o klimacie, mówimy o Europie, powinniśmy mówić o klimacie. Tymczasem w Polsce to wciąż jest taki, wiesz, to, no tak, no trzeba odhaczyć to, no to tak jak wiesz, jak sport, no musi być.
No wiesz, myślę, że dotykamy w ogóle, bardzo wiele wątków poruszasz, bardzo wiele wątków poruszasz i tak,
tak
myślę, że
to niesamowite. Tyle lat pracowałem w radiu i nadal się nie nauczyłem prowadzić wywiadów, no.
Nie powiedziałabym tak, no. ale myślę, że dotykamy tego problemu z mediami i tego, jak one dzisiaj funkcjonują, nie? Że no, na pewno wiecie, czym jest clickbait. Wiecie, że portale zarabiają na tym, że my klikamy w odpowiednie artykuły, które nas zainteresują, a interesuje nas to, co często jest sensacyjne, albo co wywołuje emocje, co może wywoływać lęk czy strach właśnie. Więc jeśli tak jest, no i zwykle portale przecież są tak skonstruowane, że mają na bieżąco podgląd pod to, co użytkownicy klikają, a czego nie klikają. Więc jeśli mamy temat związany z klimatem, który jakoś średnio wywołuje emocje, no chyba, że postraszymy ludzi, spoko, to wtedy może klikną, to te tematy spadają na rzecz tych, które są właśnie bardziej sensacyjne, niestety. No i tak działają media, w szczególności media internetowe. Więc nie dziwię się, że są tacy dziennikarze, czy tacy twórcy, czy takie osoby, które wcześniej nawet były związane z mediami, chociażby jak ja, które mówią, okej, no jakby ja nie chcę w tym być, nie? Chcę robić coś na własnych zasadach. No ale dotykając właśnie tych mediów, no to tak właśnie niestety jest. I kiedy mówimy o tym, że faktycznie klimat powinien dominować w tych narracjach i o nim powinno być o wiele, wiele więcej, no to myślę, że musielibyśmy przekonstruować media, nie? Mamy dzisiaj kilka serwisów dedykowanych tematom związanych z klimatem, ale to są niszowe serwisy. Myślę, że tam może wchodzi kilka tysięcy osób miesięcznie, więc no, to jest duży problem. Natomiast znowu niektórzy uderzają w tę nutę, że no, w sumie to portale podają to do czytania, co my chcemy czytać. Nie? Dlatego rozrywka, nie wiem, lifestyle, tego typu rzeczy się tak świetnie, są tak popularne, no bo my chcemy to. Więc myślę, że to jest skomplikowane dosyć jednak.
A jak ty zhakowałeś system w social mediach? Jak wpadłaś na to, w jaki sposób podawać informacje, jak je tworzyć? Pracowałaś wcześniej w dużych mediach internetowych w Polsce, też zarządzałaś działami w tych firmach, więc miałaś duży background, no ale nie byłaś twórczynią internetową, nie? Jak startowałaś, to przerobiłaś swój prywatny kanał na Instagramie na właśnie taki edukacyjny. Pewnie wielu twórców internetowych przeszło tę drogę, że w pewnym momencie postanawia, okej, chcę to robić, no ale nie dostajesz takiego handbooka z informacjami, okej, to twórcy internetowi zajmujący się klimatem powinni to robić tak, tak i tak, i to będzie klikało, i jeszcze będzie to działało w każdym kraju i dla każdej grupy odbiorców.
I jeszcze w temacie klimatu.
No tak, to, tak właśnie.
To jest w ogóle jakimś odrębną historią.
Tak. To jak do tego doszłaś?
Myślę, że gdzieś tam metodą prób i błędów, ale od samego początku, od kiedy zaczynałam tworzyć treści, to myślę, że chyba po prostu jakoś czułam intuicyjnie, jak to robić, żeby to było okej, żeby to było zrozumiałe, żeby to było czytelne, żeby mówić o trudnych rzeczach w sposób prosty i przystępny. Ale oczywiście no, to też na początku, jak miałam swój profil na Instagramie, no to był totalnie taki prywatny. Potem zaczęłam wrzucać jakieś informacje związane, nie wiem, z roślinnym jedzeniem, jakieś pokazywałam swoje zakupy, nie wiem, świat.
Ale tak się też chyba zmieniał twój lifestyle, nie? Że ja też to miałem, że najpierw przyszedłem na wegetarianizm, zacząłem mnie interesować te zielone tematy, mnie akurat bardziej w kawiarni, ty miałeś ten taki zwrot z powodu dzieci, też o tym dużo mówisz w różnych wywiadach. Tak. Wydaje mi się, że pewnie to dla wielu rodziców działających w Rodzicach dla Klimatu, no to sama ta nazwa tej organizacji na to wskazuje, ale to jest ten moment, kiedy się pojawiają dzieci, że myślisz, kurczę, w jakim świecie będzie żyło moje dziecko, tak? Nie za 5 lat, ale za 15 lat, za 25 lat, za 35 lat, tak się domyślam.
Tak, w ogóle wspomniałeś o Marcinie Bełkiewiczu, no to historia tutaj była taka, że Apolonia miała rok i gdzieś tam wyjechaliśmy na wakacje. Ja wtedy jeszcze pracowałam w mediach, pracowałam w Wirtualnej Polsce i dorwałam tę książkę, bo gdzieś zobaczyłam polecenie i po prostu miałam taki, no sorry, mindfuck. Mm-hmm. No. W sensie, mimo tego, że pracowałam w mediach i byłam tak blisko newsów, informacji, mimo tego, że też nie pracowałam jako dziennikarka w tych mediach, bardziej zarządzałam, byłam menedżerką, no ale byłam blisko tego, no to o tym się w ogóle bardzo mało mówiło. Mówiło się mało o klimacie, mówiło się mało o paliwach kopalnych, o tym, jak wpływają na świat.
A który to był rok?
I to był 2017-18, jakoś tak?
Niesamowite.
No, to było
przed chwilą.
Tak, tak, dokładnie.
Chwilę przed pandemią.
Tak, ale to nie był temat. Ja przynajmniej mam takie poczucie.
Nie, zgadzam się z tobą. Przecież jak ja pracowałem w Polskim Radiu od 2016 roku, tematy klimatu to były, przecież moje szefostwo, no, jakby to nie był temat, no.
Tak, no więc przeczytałam tę książkę i czułam się lekko przerażona. I zaczęłam się tym tematem interesować, ale też oczywiście gdzieś tam w moim stylu życia dużo zachodziło zmian, no bo roślinne jedzenie, ja przecież wcześniej nie byłam w stanie przecież przetrwać bez kurczaka na obiad praktycznie codziennie, nie był to wtedy obiad.
Kurczak, białko, super.
No, tak, tak.
Trochę antybiotyków może tam przy okazji.
Więc i był kurczak na obiad i były bardzo regularne zakupy ciuchowe. Naprawdę wydawałam w tamtych czasach bardzo, bardzo dużo kasy na ciuchy, które były jednak w dużej mierze takimi jednorazówkami, no bo to było fast fashion. Nie zadawałam sobie tych pytań w ogóle, nie? Nie zadawałam sobie tych pytań, więc zaczęłam chodzić w tematykę dobra, ograniczenie plastiku, zero waste, bardziej zdrowe jedzenie, jedzenie roślinne. Myślę, że jest dużo ludzi, którzy przechodzili tą drogę właśnie w taki sposób, ale potem no to gdzieś tam to taka część lifestyle'u, powiedzmy stylu życia, ale no, temat samego klimatu to jest, mam wrażenie, że trochę inna działka, no bo jest tutaj i nauka i takie łączenie kropek, no bo i klimat wpływa na nasze codzienne życie, na biznes, na politykę i zaczęło mnie to też interesować. I potem poznałam Bolka Roka, profesora Bolesława Roka, może powinnam powiedzieć.
Do którego poszłaś na studia podyplomowe?
Do którego poszłam na studia. Gdzieś byłam na jego konferencji, byłam na jakiejś konferencji, gdzie on miał wykład. I on opowiadał o tym, że niekoniecznie biznes to musi być, niekoniecznie w biznesie musimy myśleć tylko i wyłącznie o przychodach, o tym, żeby był wzrost, im pokazywał różne jakieś wykresy i tak dalej. I to znowu było dla mnie taki moment no, oszołomienia, powiedziałabym, bo jednak przez wiele lat pracowałam w biznesach, gdzie ten wzrost był takim głównym celem i ja sama byłam częścią, wiesz, tej wizji i takiego myślenia w ogóle o rozwoju biznesu. Więc w ogóle po tej konferencji podeszłam do niego, przedstawiłam się, mówię, ale fajna prezentacja. A on mówi, no może byś chciała przyjść na moje studia, bo tutaj właśnie ruszyły miesiąc temu i w zasadzie to w ciągu sekundy podjęłam decyzję, że tak. I poszłam na studia zrównoważonego rozwoju. I one też mnie jakby dużo mi dały i mocno zmieniły sposób myślenia o świecie, więc jakby to był cały proces. I trochę social media, czy ten mój profil na Instagramie był odzwierciedleniem tego, co gdzieś tam w mojej głowie się działo i co się zmieniało i gdzieś tam zachodziła ta transformacja. I w pewnym momencie też jak pisałam, gdzieś tam zbierałam informacje i zaczęły te materiały, które zaczęłam tworzyć też właśnie na social media, zaczęły być takie chyba bardziej... Już z lifestyle'u przeszłam na rzeczy właśnie bardziej naukowe, takie dziennikarskie typowo. Coś mnie interesowało, no to zbierałam informacje, pracowałam nad tym, analizowałam, tworzyłam treść i to zaczęło ludzi też interesować, nie? Więc po prostu też ten sam mój Instagram przeszedł taką drogę, że no dzisiaj podejmuję bardzo, bardzo różne tematy, to wszystko, co mnie interesuje. Ale no też wykonywana jest duża praca gdzieś tam za kulisami. Myślę, że niekoniecznie może się wydać, jakby niekoniecznie to jest takie oczywiste, że tyle pracy jest potrzebne, żeby stworzyć jeden post, który składa się z 9 kafelków na Instagramie, że czasem trzeba na to poświęcić, wiesz, 2 czy 3 dni, a nawet tydzień. Czasem trzeba skonsultować ten materiał z kimś, nie? I jakby... Myślę, że gdzieś tam jest to wartość, którą ja wkładam w social media, nie? Dzisiejsze.
Jezu, Paulina, ja dopiero teraz się zorientowałem, chyba to jest 12 minuta rozmowy. Nie,
że nie,
że ja nie wspomniałem o twoim podcaście Lepszy Klimat.
Tak, jest wstyd. Podcast też. Nie, spoko, spoko, bo przecież możemy rozmawiać o podcaście też.
Nie, 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 no, ale powinienem tak cię od razu na początku przedstawić, wiesz. Nie no. Tylko, że tutaj ekoedukatorka, ale też autorka podcastu. Ale to o podcaście jeszcze za chwilę. Mhm. Po prostu przyszło mi to teraz do głowy i pomyślałem, no tak, musimy to mocno zaznaczyć w rozmowie, żeby ludzie wiedzieli też, ewentualnie, jeżeli ktoś by go jeszcze nie słuchał, to żeby odpalił, ale pomyślałem
bardzo
sobie,
dużo
że...
ludzi nie słuchało jeszcze mojego podcastu, z całą pewnością.
A, no to słuchajcie, wiecie gdzie szukać. Spotify, Apple Podcast.
No chyba, że to są użytkownicy też słuchacze twojego podcastu, więc myślę, że faktycznie mamy takie... jesteśmy w tej niszy, nie?
Jesteśmy w tej mocnej bańce. Ale chciałem zapytać o coś innego, bo trochę zaczęliśmy od tego, jak to wygląda w social mediach, jak się tworzy te treści, trochę też tej twojej drogi. No i właśnie o tę drogę chciałem bardziej podpytać jeszcze, bo myślę, że dla wielu słuchaczy, to jest mega ciekawe, w którym momencie podejmujesz tę decyzję, okej, to przestaję pracować w korpo, rzucam tę robotę i przychodzę na swoje. Jak bardzo trzeba to przygotować, jak dużo trzeba mieć w sobie pewności siebie i o czym jeszcze trzeba pamiętać, robiąc takie transition?
Podejmuję się tę decyzję na początku pandemii i z dwumiesięcznym czy trzymiesięcznym dzieckiem na rękach. I okay. Tak faktycznie było w moim przypadku. Nie chciałabym wchodzić jakoś bardzo mocno w szczegóły, dlaczego, znaczy wiem dlaczego, natomiast w jakich okolicznościach że to się wydarzyło, no bo faktycznie pracowałam wtedy w wirtualnej Polsce, byłam na urlopie macierzyńskim. Ta działalność moja w social mediach nie była jeszcze jakoś mocno rozbudowana, no bo no właśnie dzieci, moja praca. Ale faktycznie byłam już po studiach zrównoważonego rozwoju i zaczęła mi ta myśl kiełkować w głowie, że jednak chciałabym iść w tym kierunku, co mnie samą szokowało, bo ja byłam przekonana przez wiele lat pracy chociażby właśnie w wirtualnej Polsce, że moim przeznaczeniem jest dążenie do tego, żeby gdzieś tam być w zarządzie dużej takiej organizacji mediowej. I gdzieś tam piąć się po tych szczeblach kariery, awansować.
A co ty studiowałeś, Paulina? Socjologię. Okej, ciekawe.
Tak, socjologię, no. W ogóle moja pierwsza praca była w organizacji pozarządowej, w fundacji tutaj w Warszawie. No. A potem już różnego rodzaju media, ale te tradycyjne, no bo ja jeszcze dotknęłam pracy w życiu Warszawy, które już nie istnieje, no tak. ale macie portale... już te 30-40 lat na karku, może 40 lat na karku, to może jeszcze kojarzycie życie Warszawy, ale tak. Jak 22 to nie.
Ale portale internetowe też zaliczasz do mediów tradycyjnych, zgadzam się z tobą. No dobrze, a to wracając jeszcze do tego przejścia z pracy na etacie do pracy na swoim.
No tak, zaczęłam myśleć o tym, żeby gdzieś tam się pojawiła w mojej głowie taka myśl, że chcę iść w tym kierunku i z powodu różnych okoliczności rozmów z moim pracodawcą no, doszłam do wniosku, że już nie chcę dłużej pracować w tym miejscu. No tak, nie wchodząc w szczegóły jakoś specjalnie. I to wcale nie było takie proste. Gdzieś tam próbowałam, jakby bałam się ryzyka, bo nie wiedziałam, co się dalej wydarzy, w szczególności, że miałam małe dziecko, była pandemia. Nie byłam do końca pewna, czy będę w stanie się z tej działalności utrzymać. Mam nadzieję, że będziemy też rozmawiać o tym w sumie, co to znaczy w ogóle utrzymywać się z działalności internetowej tak, tego typu, bo myślę, że to też może być ciekawe. I no podjęłam to ryzyko i wtedy w ogóle też myślałam o tym, żeby stworzyć podcast. Ostatecznie podcast zrobiłam chyba 2 lata później, czy nawet 3 lata, tak, 3 lata później jakoś tak. No ale już wtedy myślałam o podcaście. No i odeszłam z pracy i ostatecznie to była chyba jedna z najlepszych decyzji, jeśli nawet nie najlepsza zawodowych w moim życiu. Tak, natomiast to nie było proste. Na pewno no, myślę, że warto powiedzieć, że rzeczywiście miałam jakąś poduszkę finansową, nie wiem, że to nie było tak, że podejmuję tę decyzję zupełnie, wiesz.
Jakby... Ale nie miałaś rozkręconej kariery w internecie jeszcze?
Nie,
wtedy.
Nie miałam.
To, czyli to był skok nie byłam w tym punkcie. Głęboką wodę social media.
Tak, jeszcze biorąc pod uwagę te okoliczności, małe dziecko, pandemia, no to myślę, że nie była to prosta decyzja. Tak? Ja się biłam gdzieś tam przez jakąś chwilę z myślami. Fajnie byłoby wrócić po urlopie macierzyńskim do pewnej pracy, która daje, wiesz, stabilne zatrudnienie i dobre wynagrodzenie, które mi wpływa konkretnego dnia zawsze, wiesz, danego miesiąca, nie?
To jak wygląda dzisiaj taka praca twórcy internetowego? Ty masz to szczęście, że pracujesz z mężem, z Przemkiem, który nawet tutaj...
Nawet nie jest moim mężem.
Partnerem.
jest moim partnerem.
Przepraszam.
No, ale jest faktycznie jest moim partnerem. Nie mężem. I tak, pracujemy razem. Można powiedzieć, że jest moim menadżerem. Więc myślę, że to jest w ogóle temat rzeka, jak utrzymać się z działalności internetowej.
Znaczy, wiesz, jak utrzymać się z działalności internetowej, to jest jedno, bo twórców internetowych jest mnóstwo. Ale jak to zrobić i połączyć z tematami klimatyczno-środowiskowymi i być wiarygodnym dla swoich odbiorców, nie wpadać w jakieś pułapki greenwashingu, wydaje mi się ogromnie dużym wyzwaniem.
Tak, myślę, że faktycznie jest dużo tutaj pułapek i jakichś potencjalnych... Znaczy, jest dużo wyzwań, tak?
Bo tyle ludzi, którzy, wiesz, followujecie w internecie i chcecie tylko przyłapać na tym, że zrobiłaś... Że zrobiłaś coś nie tak, myślę, że
czuję
jest
ten
sporo.
Oddech, ale nie nazwałabym chyba tego takim... Nazwałabym to odpowiedzialnością, chociaż to są takie duże słowa patetyczne, ale ja czuję odpowiedzialność za to, co dostarczam, w sensie, jaka jest jakość mojej pracy. Czy to są treści, nie wiem, takie, że tworzę nowy post na jakiś temat, który wydaje mi się ważny i ciekawy, czy też robię jakąś współpracę płatną z jakimś partnerem, z jakąś firmą, organizacją i tak dalej. Nie ukrywam, że największą przyjemność sprawia mi praca z organizacjami pozarządowymi, które też czasem mają budżet na to, żeby mówić o ważnych sprawach. I też współpracowałam z Komisją Europejską, współpracowałam właśnie z różnymi organizacjami, czy też polskimi, czy zagranicznymi, nie wiem, nawet z European Climate Foundation, mówiąc o takich trudnych tematach w Polsce i niszowych jednak, jak spółdzielnie energetyczne, nie? I tworząc treści na ten
ale
temat.
Ale jakże dla mnie przyszłościowych, Paulina, i to jest super.
Tak, i to jakby nie ukrywam, że to mi daje dużą, dużą przyjemność, ale też bardzo lubię współpracować z biznesem. I tutaj oczywiście jest mega, jakby trzeba uważać, bo ja mam takie poczucie, że działy marketingu w agencjach, które pośredniczą w tym kontakcie między firmą, jakąś konkretną, która chce ze mną współpracować, no jest tam jeszcze dużo do zrobienia, jeśli chodzi o edukację.
I to
wiesz, to brzmi delikatnie, ja bym mogła użyć mocniejszych słów, ale tak, wszyscy marketingowcy tego świata w Polsce przynajmniej powinni przejść jakiś pogłębiony kurs, czym jest greenwashing, czym nie jest, ale też w ogóle czym jest zrównoważony rozwój.
Czym są zmiany klimatu? Od tego zacznijmy. Może powinnaś zaproponować firmom właśnie taki cykl edukacyjny, jakimś agencjom marketingowym, bo to by naprawdę by się przydało. Ja też czasem dostaję zapytania i jak ja pytam, ale o czym czego miałaby dotyczyć ta rozmowa, jest odpowiedź. No, transformacji energetycznej, kropka. Myślę sobie, świetny temat na półgodzinny podcast.
No tak, dokładnie, no.
Moglibyśmy zrobić z tego serię na 5 lat.
Takie masz propozycje, żeby ktoś zrobił z tobą serię jakąś na temat
firmy?
Nie,
ja w ogóle takiej propozycji nie dostaję. Mówię tylko, że dostaję tak szerokie tematy czasem, bo jest tak małe zainteresowanie, o czym naprawdę można by porozmawiać, że mnie to zaskakuje.
No, biznes ma bardzo różne pomysły. Czasem niestety nie firmy, które się do mnie zgłaszają z różnymi propozycjami, nie są w stanie odpowiedzieć na bardziej szczegółowe pytania. No, przede wszystkim jest tak, że są różnego rodzaju firmy, z którymi założenia nie będę współpracować. Na przykład te, które gdzieś tam są w tym obszarze produkcji
paliw kopalnych.
Oczywiście paliw kopalnych, ale
plastiku.
Też wiele rzeczy mamy opakowanych w plastik i wiesz, no jakby
komputera
nie zrobimy ze szkła.
Ale mówię stricte producenci plastiku.
No, na przykład też, ale no, żywności na przykład, nie wiem, mięso, tak? Które albo...
A wegański kabanosik?
Nie, wegański kabanosik jest spoko.
No.
Jest bardzo spoko, myślę. Ja bardzo w ogóle lubię tematy związane z żywnością roślinną, alternatywami, startupami i tak dalej. Natomiast zwykle startupy nie mają pieniędzy na to, żeby współpracować. Największe korporacje mają, to już jest zupełnie inna historia. Tak. A z dużymi korporacjami, no to ja mam problem też, żeby współpracować naprawdę dużymi firmami, nie? Bo też one mają duży impact negatywny, nie?
Tak.
No
ale
i teraz,
z drugiej strony,
jak zweryfikować to, czy jakąś zmianę, którą robią, czy to jest zmiana wystarczająca, czy nie. Ja czasem siedzę i się zastanawiam przez tydzień, czytam raporty, czytam strategie.
No właśnie, jaki masz taki protokół działania, jeżeli ktoś się zgłasza do współpracy, a ty myślisz, że zapala się taka pomarańczowa lampka, czy to nie jest jakiś greenwashing, to co robisz wtedy?
No przede wszystkim no to odrzucam firmy, które w ogóle nie są zgodne z tymi moimi podstawowymi wartościami, a jeśli ktoś robi jakiś, wydaje mi się na pierwszy rzut oka, ciekawy projekt, to czytam o nim więcej. Robię research, zadaję dodatkowe pytania. Czasem niestety firma nie jest w stanie odpowiedzieć na nie. No i wtedy już, jeśli nie jest w stanie odpowiedzieć, no to dziękuję za ofertę, za propozycję tej współpracy. Ale często jest tak, że jest w stanie dostarczyć dodatkowe dane. Myślę, że też no, dla mnie jest ważne, żeby się spotkać na przykład z przedstawicielem takiego biznesu, nie? Żeby porozmawiać, żeby poznać tych ludzi. No bo biznes, kiedy mówimy o biznesie, no to często tak jakby to była jakaś abstrakcja. Biznes to jest jakiś taki twór abstrakcyjny, ale za tym biznesem stoją ludzie.
Dokładnie.
Więc to też jest dla mnie istotne.
I nie wszyscy ci ludzie zostaną edukatorami w internecie, nie wszyscy zostaną twórcami internetowymi, a mogą pracować dalej w swoich firmach i tam wprowadzać zmiany. To jest w ogóle coś, o czym zapominamy, tak? Bo wiele osób sobie myśli, no tak, każdy powinien przejść na tę aktywistyczną stronę i w ogóle rzucić korporację, spalmy wszystko. Tak czasem też do mnie mocno przemawia, ale myślę sobie, okej, te korporacje póki są i póki istnieją, to niech się zmieniają przez ludzi, którzy tam pracują w środku. Bo może niekoniecznie przez zarząd, chociaż zarząd mając nad sobą BAT raportowania ESG, pewnie też musi jakieś zmiany wprowadzać, ale wydaje mi się, że jeżeli nie ma zrozumienia wśród ekipy, to te zmiany i tak będą raczej na papierze niż realne.
No myślę, że to jest w ogóle jakieś podejście holistyczne w firmach i ja faktycznie w niektórych firmach widzę, że ta zmiana następuje, a czasem rozmawiam z kimś, ktoś mówi wprost, że no ja to chcę coś zrobić, zajmuję się tematyką ESG w organizacji, ale mam dwuosobowy zespół, firma jest ogromna i jesteśmy jedynymi osobami, które chcą coś zrobić i nie jesteśmy zrozumiani tak do końca, nie? Nie ma jednak chęci, żeby wprowadzać te duże zmiany i tak też bywa, nie? Natomiast myślę, że tutaj nam pomagają regulacje i legislacja i też coraz wyższe standardy raportowania i też udowadniania tego, że jeśli firma coś deklaruje i o czymś popowiada, coś komunikuje, no to musi to dzisiaj już udowodnić po prostu, nie? Więc jednak są podejmowane różne działania, żeby przeciwstawiać się i walczyć z greenwashingiem. Myślę, że to jest też dobra informacja dla ludzi, nie? Dla konsumentów. Wszyscy jesteśmy konsumentami ostatecznie. Chociaż kiedyś na jakiejś konferencji słyszałam, że konsument brzmi niefajnie, my jesteśmy użytkownikami.
Ale to wiesz, że jest to przejście od posiadania do używania, więc może dlatego firmy tak lubią o tym mówić. Masz czasem takie momenty w życiu, że myślisz sobie, okej, to ja ludziom mówię to, tamto, owo, a później przychodzi to real life, to zderzenie, twoje dwie córki, nie wiem, jakieś wakacje, jakieś potrzeby, zachcianki i myślisz sobie, no jakby mnie ktoś teraz przyłapał, zrobił mi zdjęcie, to wyszłoby, że jestem niekonsekwentna. Masz takie momenty? Czy jednak masz do tego wszystkiego pewien ten zdrowy dystans i myślisz sobie, no tak, wiadomo, że plastik jest zły, ale jeżeli chce się napić gdzieś wody i są tylko wody w butelkach plastikowych, a ja nie mam ze sobą swojej wielorazowej, to oczywiście, że mogę kupić butelkę wody, później wrzucić tę butelkę do kosza z segregacją, których w Warszawie jest już, mam wrażenie, 5 na razie, ale być może więcej będzie na ulicach. I to też jest okej, to nie ma się co biczować w takich sprawach, czy wielu innych, tak? To, nie wiem, decyzje dotyczące wakacji, ale też wydaje mi się, że posiadając dzieciaki też się idzie na jakieś kompromisy.
Wiesz co, no profesor Budziszewska, czy doktor Budziszewska, która zajmuje się psychologią też klimatu i zmian klimatu, nie wiem, czy to się tak w sumie dobrego używam wyrażenia psychologia klimatu. Ale ona mówi dużo o tym, że w ogóle wpędzanie w poczucie winy jednostek i że te jednostki na tych swoich barkach niosą taki wielki kamień w postaci ja muszę być, nie wiem, zero waste, czy muszę być super perfekcyjny w tej swojej ekologiczności.
No, ale pewnie, ty jesteś wyjątkową jednostką, ty jednak jesteś edukatorką jednocześnie.
Wiem, natomiast ja często to mówię do ludzi. Natomiast no, ja czasem myślę sobie tak szczerze, że mój własny partner jest ode mnie bardziej ekologiczny, aniżeli ja. Tak. Wiesz, no dużo wprowadziłam zmian na przestrzeni tych ostatnich lat, nie? Jestem wegetarianką. W ogóle bardzo mało, nie jest tak, że cała moja rodzina jest, nie je mięsa, ale no, cała moja, praktycznie nie kupuję mięsa do domu, to ja gotuję. Bardzo duże rzeczy zresztą gotujemy roślinnie, ja gotuję roślinnie głównie, że w ogóle ja gotuję w domu. Mamy samochód i z niego korzystamy. Na przykład dzisiaj przyjechałam tutaj samochodem, przyjechaliśmy samochodem. To jest już rzecz drugorzędna, że jest elektryczny. Dwa lata się myślałam o tym i w ogóle zastanawialiśmy się i tak dalej.
To ze względu na to, że samochody elektryczne. Idealne na rolkę, to brzmi jak spowiedź eko-influencerki, użyję tego słowa.
No właśnie mieliśmy nie używać słowa influencer.
No nie, ale do rolki to idealnie. No.
Tak, ale no mamy dwójkę dzieci, nie mamy placówek bezpośrednio pod domem. Dzisiaj jest taka pogoda, jaka jest, więc zawieźliśmy dzieci najpierw do jednego, było bardzo trudno zresztą wyjść, ale to jakby cud, że w ogóle zdążyłam dzisiaj na czas, ale to już jest inna historia. Tak, więc zawieźliśmy dzieci, przyjechaliśmy tutaj. Natomiast też kupiłam sobie rower w czerwcu i uwielbiam na nim jeździć.
I pokochałam.
Wiesz co, miałam taki rower, jakiś stary, który gdzieś tam został kupiony kilka lat temu, taki totalnie używany. Ale był chyba dla mnie, to nie był rower dla mnie.
Okay.
No teraz mam taki rower bardziej crossowy. I pokochałam jeżdżenie na rowerze. I praktycznie w wakacje codziennie jeździłam na rowerze, 10, 15, nawet 20 kilometrów. I no to są też jakieś rzeczy, które są dla mnie ważne, nie? Że pojawiają się w moim życiu. Jeśli chodzi o plastik, no to tam, gdzie mogę uniknąć plastiku, no to unikam, ale no też... nie mam na przykład pod domem targowiska. To jest w ogóle jest ciekawy temat, nie? Że są ponoć trzy dzielnice wciąż w Warszawie, których nie ma targowisk dużych. A to się też jest znowu temat to jest inna historia. Więc no, muszę korzystać z tego, co mam. Mam też dwójkę dzieci, małych dzieci, które trochę też warunkują, myślę, że mój styl życia taką... Jakby ja w ogóle bardzo lubię pracować i lubię robić to, co robię, ale jednocześnie mam dwójkę małych dzieci, którym chcę też poświęcić czas, nie? Więc mogłabym na przykład jechać do sklepu Zero Waste w centrum Warszawy czy po drugiej stronie Warszawy autobusem, nie? Tylko, że na przykład wtedy... Albo nie zrobię tego, co chcę zrobić do pracy, albo nie spędzę czasu z moimi dziećmi. Czasem to są takie wybory, które nie są takie proste i tak jestem uprzywilejowana, co dopiero mają powiedzieć osoby, które nie są uprzywilejowane, nie wiem, są samotnymi, samodzielnie wychowującymi dzieci rodzicami na przykład, nie? Albo mieszkają w małych miejscowościach.
No też to zrównoważenie trzeba patrzeć, tak jak wspomniałeś wcześniej, użyłaś tego słowa holistycznie. Znaczy nie tylko zrównoważenie pod kątem klimatu, ale też tego, żeby mieć czas na różne rzeczy, żeby mieć czas na sprawy rodzinne.
Zadbać też... o siebie też tak, w jakimś dokładnie. Momencie. Tak, na przykład ostatnio miałam taki moment, kiedy miałam poczucie, że totalnie nie mogę zadbać o siebie, bo miałam tyle pracy i tyle różnych innych wyzwań. Ale kiedy pytasz o to, no to myślę, że totalnie nie jestem perfekcyjna w tym, co robię, w tym, co posiadam, co kupuję. Też w związku z tym, że mam dzieci i że dzieci czasem czegoś chcą. Na przykład wczoraj im kupiłam zabawki, których może nie powinnam była kupować. Mam jakieś lekkie poczucie winy z tym związane i nie wiem, czy takiej odpowiedzi w sumie oczekiwałeś, no bo mogłabym powiedzieć, że jestem zajebista, nie? Ale to nie byłaby prawda. To nie byłaby prawda, no bo w swojej codzienności nie jestem zajebista w tym byciu super ekologiczną, ale no staram się, nie? Staram się tyle, ile mogę. Myślę, że w danym momencie robię tyle, ile mogę maksymalnie, tak mi się wydaje.
I myślę, że dokładnie na tym to polega, bo inaczej pewnie moglibyśmy się zagonić w taki punkt, że no już po prostu nie ma sensu. Jakby za dużo. Za dużo sobie weźmiemy na głowę i nie dźwigniemy tego, nie będziemy mieli czasu i też jakieś przyjemności z życia, pomimo tego, że planeta płonie.
Ale polecam biblioteki. Ostatnio pokochałyśmy z moimi dziewczynami biblioteki i mało książek kupujemy, tylko wypożyczamy książki w bibliotekach, więc trochę wróciłam do korzeni.
Super. Widziałem też, że w bibliotekach można teraz wypożyczać e-książki. To mnie zaskoczyło. Miałem ostatnio taką bibliotekę. No, jest coś takiego. To kończąc powoli naszą rozmowę, chociaż widzę tutaj duży potencjał na część drugą kiedyś, że cię namówię na inne tematy. Jakie ty masz plany? No bo przeszłaś z korpo na swoje i jakie masz plany? Zaczęłaś też robić podcast nie tak dawno temu. I jakie masz plany dalsze dla siebie. Niekoniecznie mówię, że ma być czegoś więcej, a może będzie czegoś mniej, a może będzie w innym kierunku. Co siedzi w twojej głowie?
To jest dobre pytanie, gdyż ja chyba nie do końca lubię planowanie. I mam wrażenie, że bardzo dużo rzeczy dobrych w moim życiu wydarzyło się tak naprawdę dlatego, że coś poczułam, że chciałabym iść w takim, a nie innym kierunku.
I trzeba słuchać, nie? I łapać cały czas.
I sobie gdzieś tam
odbierać.
I posłuchałam sobie tego głosu wewnętrznego i zaczęłam to robić. I że chyba mam w sobie taką odwagę do zmian i taką gotowość też i elastyczność. Chyba, że jak widzę, że coś nie do końca działa, no to próbuję to rozwiązać i próbuję szukać rozwiązań. Więc wiesz, ja żyję w takim świecie, w którym mam konto na Instagramie, gdzie jest 120 tysięcy osób, ale jutro mogę go nie mieć, ponieważ ktoś może mi je, nie wiem, zamknąć. To nie jest moja platforma, ja nie jestem jej właścicielką. Ktoś może mi je ukraść i go nie odzyskam. Więc też dlatego robię podcast. Robię też podcast dlatego, że daje mi mega dużo satysfakcji i jednak mam poczucie, że to jest takie mocno dziennikarskie. Trzeba zrobić research, trzeba wymyślać temat, co też uwielbiam robić. I na pewno bym chciała rozwijać podcast. No teraz głównie robię rozmowy, ale myślę o samodzielnych odcinkach, gdzie no, wykonuję jakąś pracę. Czasem pewnie ta praca może potrwać nawet tydzień, dwa tygodnie. Przygotowuję materiał i opowiadam o tym w swoim podcaście, więc bym chciała też, myślę o tym, żeby pójść w takim kierunku. Raczej też, ponieważ już mam 40 lat, to myślę, że jednak staram się
robić. Paulina, nie no przestań, jakie już 40 lat? No błagam cię,
staram
no.
Staram się robić rzeczy.
Przecież 40 to nawet 30, no. Każdy, kto się zbliża do 40, to zaczyna rozumieć,
nie
no.
Nie wiem, no po prostu staram się robić rzeczy, które mi sprawiają przyjemność. Staram się spotykać z ludźmi, z którymi spotykanie się też mi daje jakąś przyjemność, jakąś satysfakcję, nie? Że po prostu odrzucam to, co jest dla mnie niefajne. Oczywiście nie jestem w stanie się pozbyć tego wszystkiego ze swojego życia, ale chyba jak pytasz o plany, no to raczej to nie mam planów. Nie mam w ogóle planu na swoje życie zawodowe, że za rok będę w tym miejscu, a za dwa lata w tamtym, bo mam poczucie, że wszystko się może wywrócić do góry nogami za chwilę. I w moim życiu prywatnym, i czy w rodzinnym, czy w moim życiu zawodowym. I muszę mieć na to jakąś taką gotowość. Chociaż nie w strachu, nie? Tylko bardziej w takim, że tak, jestem po prostu odważna na to, żeby postawić temu czoła, nie? Więc myślę sobie, żeby podążać za tymi rzeczami, które mi dają satysfakcję po prostu w pracy, nie?
No ale też wiesz, że dźwigniesz, bo już sobie to udowodniłaś, więc myślę, że nie masz takiego wewnętrznego poczucia, że ale by się wydarzyło i co ja bym wtedy zrobiła.
Myślę, że jak ktoś by mi zabrał jutro konto na Instagramie, to byłoby mi jednak trochę przykro, bo włożyłam tam dosyć dużo pracy, ale coś by wymyśliła. Nie lubię TikToka, nienawidzę TikToka, wiesz? Nie rozumiem tego, tej platformy. Tak, jest dla mnie jakby trudniejsza pod wieloma względami, ale też...
No tutaj możemy poruszyć temat naszego wieku, czyli blisko
40. Tak, ale wiesz co, myślę, że po prostu jest też... Jakby ja sama czuję, że dla wielu osób może być szkodliwa, nie? O wiele bardziej niż Instagram jakoś. Instagram jest taki bardziej neutralny dla mnie, chociaż nadal to są social media, ma swoje plusy i minusy, ale TikTok to jest trochę inna historia.
Myślę, że to jest temat w ogóle na osobną rozmowę i to, że akurat Instagram kopiuje tyle rozwiązań z innych platform, czyli Reelsy pochodzące z TikToka, a wcześniej Insta Stories pochodzące ze Snapchatu, wynikają tylko i wyłącznie z tego, że firma Meta, która jest właścicielem Instagrama, chce po prostu, żeby więcej czasu spędzać w ich serwisie, a nie w serwisie konkurencyjnym, więc niestety te mechanizmy są takie same albo bardzo podobne. To już kończąc naszą rozmowę, no i jeszcze musimy wspomnieć przynajmniej słówko o gnieździe, bo oprócz tego wszystkiego, co robisz, to jesteś zaangażowana w takie super centrum aktywizmu klimatycznego w Warszawie, Gniazdo, które działa przy ulicy Kruczej. Też tam byłem kilka razy. Super robota.
Pomogłeś nam nawet.
A tak, wstawiłem tam kiedyś.
No w ogóle była historia taka, że jak potrzebowałam chyba od ciebie ekspresu i kawy, to w ogóle w ciągu 5 minut myślałeś, tak, nie ma problemu, przywieźliście wszystko i to jest super. Super jesteś, Krzysiek.
O, dziękuję. Ale tak to super działa, jak wiesz, znamy się i później wystarczy jeden telefon i nie pracuje się w korpo i to nie musi przejść przez 8 działów
tak,
i po prostu sobie
takie
robimy rzeczy. Ale
to też w swojej pracy codziennej.
Ale powiedz jeszcze kilka słów o gnieździe, bo to
świetne miejsce.
Tak,
powstało w zeszłym roku i powstało jako inicjatywa kilku organizacji klimatycznych, Extinction Rebellion, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Rodzice dla Klimatu.
A ty tam jesteś ciocią Pauliną, czy kim?
Wiesz co, no jestem w takiej grupie założycielskiej, natomiast sama nie jestem w żadnej organizacji. Jakby nie spotykam, może inaczej, jakby to, wcześniej wspierałam bardziej na pewno Rodziców dla Klimatu i dzięki temu, że znam ludzi z Rodziców dla Klimatu, dowiedziałam się o tym miejscu, ściągnęli mnie na spotkanie i tak już zostałam bardziej przy gnieździe. I to jest gdzieś tam ten mój obszar aktywistyczny, w który ja mogę poświęcić swój czas i mogę się zaangażować. Myślę, że ciężko mi jest jeszcze, by było, nie wiem, teraz bardzo aktywnie działać w jakiejś organizacji klimatycznej, więc po prostu też znowu gdzieś tam mierzę swoje siły na to, ile faktycznie jestem w stanie, wiesz, włożyć czasu i swojego wysiłku w jakieś, jakieś projekty. No i akurat wybrałam Gniazdo, bo mamy tutaj kilka organizacji. Dzięki temu aktywiści mają dobre miejsce na spotkanie, takie naprawdę bezpieczne, dobre miejsce na planowanie też różnych działań. Ale jest to też miejsce, gdzie są prowadzone różnego rodzaju działania edukacyjne, też na rzecz integracji społeczności lokalnej. Więc przynajmniej kilka razy w miesiącu, jeśli nawet nie częściej, odbywają się różnego rodzaju panele, warsztaty, spotkania. Jest to też miejsce, gdzie przychodzą organizacje pozarządowe, od Fundacji Client Earth po, nie wiem, WWF, Polska Zielona Sieć, bardzo wiele różnych organizacji, które mogą tam przyjść, spotkać się, przygotować jakieś spotkanie, coś przekazać ważnego ludziom i tak dalej. Więc myślę, że jest to super miejsce, które nie jest, wiesz, jakąś piwnicą, tylko po prostu przy głównej ulicy jest wyremontowane przez rękoma aktywistów i aktywistek i bardzo was zachęcam do tego, żebyście przyszli na jakieś spotkanie kolejne, edukacyjne, które będzie się tam odbywać, a może też po prostu dołączyć do którejś z organizacji klimatycznych, bo kiedy mówimy o tej sprawczości, no to myślę, że to jest taki obszar właśnie, że może niekoniecznie ta słomka, a bardziej, działanie w organizacji, nie? Jakby to też jest tak, że ja kiedyś myślałam, że jak super ograniczasz plastik, to znaczy, że jesteś ekologiczny, ale dzisiaj na przykład o wiele bardziej ważne jest dla mnie to, żeby jednak poświęcać część swojego czasu na działania aktywistyczne i uważam, że to ma większy impact. Zagłosowanie na pójście na wybory, nie? I zagłosowanie na kogoś, kogo sprawdziliśmy, jakby, że te konkretne, nie wiem, konkretny program wyborczy jest według nas właściwy. Więc to są takie rzeczy, które uważam, że mają bardzo duże znaczenie, nie? I na to powinniśmy mieć taki duży fokus. Bardziej aniżeli chyba to takie perfekcyjne ograniczanie plastiku. Chociaż to też jest gdzieś tam ważne, nie?
Pewnie. To musi być miks małych kroków i dużych systemowych zmian i tego angażowania się w życiu codziennym, tak, tak. Takich naszych małych wyborów konsumenckich, ale
takie
też...
Takie naczynia połączone to są, nie?
Tak,
miks.
Tak. Holistycznie.
Tak, piękne słowo. Holistycznie.
Tak. Paulina Górska, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ekoedukatorka, ekoaktywistka, podcast Lepszy Klimat. No i do znalezienia przede wszystkim na Instagramie. A Facebooka lubisz, bo mówisz, że TikTok nie bardzo, a Facebook?
Mam tam profil, ale nie poświęcam na niego czasu.
Jedyną jaką jeszcze pozytywną rzecz możemy powiedzieć o social mediach w tej rozmowie jest to, że jakkolwiek nie miałby onego złego wpływu na zdrowie psychiczne wielu osób, szczególnie młodszych osób, i to jest chyba to największe tak naprawdę zagrożenie, to jednak stworzyły one platformę, nie mówię o samych platformach, ale stworzyły platformę do edukowania na przykład dla ciebie, że nie musi za tobą stać żadne wielkie medium i ty mogłaś to sama rozkręcić na podstawie tylko i wyłącznie bezpłatnego jeszcze wtedy, cały czas jeszcze bezpłatnego profilu na Instagramie. I to jest niesamowite w social mediach, nie?
Tak. Myślę, że to jest... Tak. Nawet nie wiem, jak mam to podsumować.
Tak, i tu możemy postawić kropkę.
Tak. Nie, no bo wyjdzie na to, że nie jestem w stanie się wysłowić. Nie, no myślę, że faktycznie social media mi dały taką wolność. Wiesz, chyba bym nazwała to taką wolnością i w życiu zawodowym i w tym, że mogę pisać, o czym chcę, mogę robić rzeczy, które mnie satysfakcjonują, mogę dzięki temu, nie wiem, też dobierać sobie takich partnerów do współpracy, którzy mi najbardziej odpowiadają, że mogę mieć też kontakt z ludźmi, nie? To też gdzieś jest kolejny plus social mediów, że jakby masz ten feedback, on jest bezpośredni, jest w zasadzie od razu, ludzie mogą ci napisać, że coś im się podoba, nie podoba, albo że coś jest ważne, powinien napisz o czymś, bo to jest ważne, nie? Jakby daj swój głos pod jakimś ważnym, nie wiem, projektem czy tematem. Więc faktycznie social media mają bardzo dużo minusów i o tym musimy mówić, o dobrostanie, higienie cyfrowej i tak dalej, i zdrowiu psychicznym, ale myślę, że ja staram się funkcjonować jednak w tym obszarze, który coś tam robi lepszego.
Tylko trzeba jeszcze te social media bardzo dobrze regulować. I tutaj możemy postawić kropkę. Paulina Górska, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dzięki wielkie. Cześć.
Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.
Nagranie i produkcja Studio Plac.